Witajcie w naszej analizie materiałów źródłowych. Dziś zagłębiamy się w coś, co jest absolutną podstawą sieci – odsyłacze HTML. To one sprawiają, że internet jest, siecią, a nie po prostu stertą osobnych plików.
Dokładnie.
Naszym materiałem jest przewodnik odsyłacze HTML ze strony kurshtml.edu.pl. Zobaczymy, jak tworzyć różne linki i co one właściwie znaczą. Zacznijmy może od samego początku. Odsyłacze. Albo inaczej, hiperłącza, linki, różne są nazwy.
Tak, dokładnie. I to one są taką esencją internetu, prawda? Bez nich byłby to tylko taki, magazyn danych.
Racja. Łączą dokumenty, nieważne czy są obok siebie na serwerze, czy gdzieś, na drugim końcu świata.
Mm-hmm.
I przeglądarki od razu je pokazują inaczej. Kolor, podkreślenie.
Zwykle tak. A mają, dwa główne cele. Pierwszy to nawigacja.
Wewnątrz strony.
Tak, w ramach jednego serwisu. Działają jak taki interaktywny spis treści. Klikasz i jesteś tam, gdzie chciałaś.
Okej. A drugi cel?
Linkowanie na zewnątrz, do innych wartościowych miejsc w sieci. Autor strony często wybiera te linki starannie. To oszczędza czas użytkownikom, bo nie muszą sami szukać. To jest właśnie ta idea hipertekstu, system połączeń.
Dobra, rozpakujmy to. Jak zrobić najprostszy link, taki do innej podstrony u mnie na serwisie? Powiedzmy do strony kontaktowej.
Używamy znacznika A. To jest od Anchor. Kotwica.
Aha.
I najważniejszy jest atrybut href. On wskazuje cel. Jeśli plik nazywa się kontakt.html i jest w tym samym miejscu...
Czyli w tym samym folderze.
Tak, to piszesz po prostu a href równa się kontakt.html kontakt. Ten tekst kontakt to jest to, co użytkownik widzi i klika.
Czyli href podaje ścieżkę. Względną, jak rozumiem.
W tym wypadku tak, względem bieżącego pliku. Ale zaraz dojdziemy do innych.
Okej. Ale zanim, źródło wspomina o ważnej rzeczy przy nazywaniu plików. Technicznej.
A tak, to bardzo istotne. Żeby potem nie było problemów na serwerze.
No właśnie.
Najlepiej unikać wielkich liter, spacji też, zamiast nich myślnik albo podkreślnik. No i polskich znaków, tych on, cio.
I innych specjalnych typu ukośniki, gwiazdki.
Dokładnie. Używajmy małych liter, cyfr, myślnika, podkreślnika. To naprawdę oszczędza nerwów.
Dobra rada.
I warto dodać, że ten sam znacznik A z href służy też do linkowania plików do pobrania. Nie tylko stron HTML.
Czyli PDF, ZIP, cokolwiek.
Tak, podajesz po prostu ścieżkę do tego pliku.
Ciekawe. A jest też mowa o takim dymku, co się pojawia przy linku. Taka podpowiedź.
A, to atrybut title. Możesz go dodać do A. Na przykład ahref.index.html title. Przejdź do strony głównej, strona główna.
I co on robi?
Jak najedziesz myszką, to po chwili pojawi się ten tekst z title jako mały dymek. Dodatkowy opis.
Przydatny. A jak chcę, żeby link otworzył się w nowej karcie? Wkurza mnie czasem, jak klikam i tracę stronę, na której byłem.
Do tego służy target blank. Po prostu dodajesz ten atrybut do znacznika A.
Aha, target równa się blank. Okej.
Okay. To częste dla linków zewnętrznych, żeby użytkownik został na twojej stronie. Ale warto się zastanowić, czy zawsze jest to dobre dla użytkownika. Czasem te nowe karty mogą denerwować.
No właśnie, znam to. Dobra, a co z linkami wewnątrz jednej długiej strony? Źródło nazywa je etykietami, zakładkami, kotwicami.
Tak, to super przydatne w długich artykułach. Pozwala skoczyć od razu do konkretnej sekcji, na przykład podrozdziału.
Jak to działa?
Potrzebujesz dwóch rzeczy. Najpierw oznaczasz miejsce, do którego chcesz skoczyć. Robisz to, dodając atrybut ID do jakiegoś elementu w tej sekcji.
Do jakiego elementu? Do...
Niekoniecznie. To może być nagłówek H2, paragraf P, cokolwiek. Dajesz mu unikalne ID, na przykład H2 ID równa się sekcja kontakt, kontakt 2.
Unikalne, czyli nie może być drugiego takiego samego ID na tej stronie?
Dokładnie. I potem tworzysz link do tej etykiety. Wygląda to tak. Ahref, hashtag sekcja kontakt, przejdź do kontaktu A.
Czyli href zaczyna się od hashtag.
Tak, ten znak hashtag, płotek, hash, on mówi przeglądarce, szukaj na tej samej stronie elementu o ID sekcja kontakt.
Rozumiem. A jeśli ta sekcja jest na zupełnie innej podstronie?
Wtedy łączysz te dwa sposoby. Podajesz najpierw nazwę strony, a potem hash i ID, na przykład ahref, inna strona.html, hashtag, nazwa etykiety, tekst linkua.
Czyli najpierw idzie do strony, a potem szuka etykiety. Logiczne.
Pamiętaj tylko o tych samych zasadach dla nazw ID, co dla nazw plików. Małe litery, bez spacji, bez polskich znaków i unikalność. To klucz.
Okej, przejdźmy teraz do linków na zewnątrz. Do zupełnie innych stron w internecie. Onet, Google, cokolwiek.
Tu też używamy A i href. Ale w href podajemy pełny adres internetowy. Ten URL.
Zaczynający się od HTTP.
Albo, co jest dzisiaj standardem i o czym warto pamiętać, HTTPS. Czyli na przykład A href równa się HTTPS dwukropek dwuslesze www.onet.pl, portal onet.pl.
Wspomniałeś HTTPS. Ta dodatkowa litera S jest ważna.
Bardzo ważna. S znaczy secure, bezpieczny. To protokół SSL HTTPS. On szyfruje całą komunikację między przeglądarką a serwerem.
Czyli nikt nie podsłucha.
Dokładnie. To absolutnie kluczowe przy przesyłaniu jakichkolwiek wrażliwych danych. Loginy, hasła, dane z formularzy, numery kart w sklepach. Ale nie tylko.
Nawet jak nie mam logowania?
Tak, HTTPS buduje zaufanie, jest lepiej traktowany przez wyszukiwarki, chroni przed pewnymi atakami. Dziś to po prostu standard. Wymaga certyfikatu SSL na serwerze, ale często są one dostępne za darmo u hostingodawców.
Dobra, to ważne. A co z innymi protokołami? Materiał sporo mówi o Mailto, linkach pocztowych.
Tak, Mailto. Kliknięcie takiego linku powinno otworzyć domyślny program pocztowy użytkownika.
I od razu wpisany adres odbiorcy.
Zgadza się. Składnia jest prosta. Ahref, Mailto, adres e-mail at example.com, napisz do nas. Bardzo wygodne.
Ale słyszałem, że jest z tym problem. Spam.
Niestety tak. Adresy e-mail umieszczone tak wprost w kodzie strony są łatwym celem dla botów. Takich, wiesz, żniwiarek.
Żniwiarek.
Tak, je nazywają. Automatycznych programów, które skanują stronę i zbierają adresy e-mail do baz spamerskich.
I co można z tym zrobić? Kto działa?
Zamiast pisać mail tu ktoś at domena.pl, w skrypcie definiujesz osobno. Użytkownik równa się ktoś i domena równa się domena.pl, a potem JS generuje link mail tu, łącząc te części. To utrudnia pracę prostym botom.
Brzmi sprytnie. Ale są jakieś wady? Co jeśli ktoś ma wyłączony JavaScript?
No właśnie. To jest główny minus. Jeśli JS jest wyłączony albo skrypt ma błąd, link się po prostu nie pojawi albo nie zadziała.
Czyli trzeba uważać.
Tak. Trzeba to zaimplementować dobrze i być świadomym tego ograniczenia. Nie ma idealnej metody. Alternatywy to formularz kontaktowy albo adres w formie obrazka, co też ma swoje wady.
No tak. A te linki mail to można jakoś rozbudować? Wpisać od razu temat?
Można. Do adresu dodajesz parametry, po adresie dajesz znak zapytania, a potem parametry w formie nazwa równa się wartość.
Na przykład.
Subject równa się temat procent 20 wiadomości dla tematu, cc równa się inny at theexample.com dla kopii, BCC równa się ukryty at example.com dla ukrytej kopii, nawet body równa się treść procent 20 wstępna dla treści.
A jak chcę kilka parametrów?
Łączysz je znakiem and ampersandem. Na przykład mail to do ktoś at coś.pl subject równa się zapytanie and cc równa się szef at coś.pl.
Aha. Trzeba pamiętać o tych dziwnych znakach procent 20?
Tak, to jest kodowanie procentowe. Spacja to procent 20, end to procent 26, cudzysłów procent 22, nowa linia procent 0a. Źródło też ostrzega, przed polskimi znakami w tych parametrach mogą być problemy. Lepiej unikać.
Jasne. Mamy strony, maile. A co z plikami? Był wspomniany protokół FTP.
Tak, FTP, czyli File Transfer Protocol, historycznie do przesyłania plików. Link mógłby wyglądać na przykład ahref równa się ftp.example.com.plik.zip. Pobierz plika.
Można też podać nazwę użytkownika.
Tak, FTTP użytkownik at ftp.example.com. Przeglądarka powinna wtedy zapytać o hasło.
ale tu jest jakieś bardzo poważne ostrzeżenie w materiale.
Tak, i ono jest krytycznie ważne. Można technicznie podać też hasło w linku. FTTP, użytkownik, hasło, at...
O rany.
No właśnie. To jest skrajnie niebezpieczne. Absolutnie nie wolno tego robić.
Dlaczego?
Bo hasło jest widoczne w kodzie źródłowym strony dla każdego. Albo nawet jak ktoś najedzie myszką na link w pasku statusu przeglądarki. Ujawnienie tak hasła do FTP, zwłaszcza do konta, gdzie jest strona www, to prosta droga do włamania.
Zdecydowanie nie. Dziś chyba są lepsze metody.
Oczywiście. SFTP, panele hostingowe, FTP w tej formie jest przestarzałe i niebezpieczne.
Dobrze wiedzieć. Materiał wymienia też linki do komunikatorów. Gadu-gadu, Skype.
Tak, to pokazuje elastyczność. F. Było GG, numer, Skype, nazwa użytkownika z opcjami .call albo .chat, XMPP dla Jabera i CQ pomałpa, numer. Kiedyś popularne.
Można było nawet status zobaczyć.
Tak, dla GG i ICQ były specjalne obrazki pokazujące, czy ktoś jest dostępny.
Trochę historii webu.
I lista jest dłuższa. News, Telnet, SSH.
News do grup dyskusyjnych USENET, Telnet, czyli nieszyfrowane połączenie zdalne, SSH, jego szyfrowany następca.
Nawet JavaScript do wykonywania skryptów, czy prehistoryczne WISE i Gopher. To pokazuje, jak uniwersalny miał być ten mechanizm.
Dobra, zostawmy historię. A co z obrazkami? Czy obrazek może być linkiem?
Jasne, że tak. Bardzo często się to stosuje.
Jak?
Po prostu wstawiasz znacznik obrazka, IMG, do środka znacznika linku A. Na przykład ahref, strona.html, imgrc, przycisk.png, alt, przejdź dalej, A.
I wtedy kliknięcie obrazka przycisk.png prowadzi do strona.html.
Dokładnie.
I znowu ten atrybut alt. Tutaj też jest ważny.
Kluczowy. Powiedziałabym, że nawet bardziej niż przy zwykłych obrazkach.
Dlaczego?
Bo jeśli obrazek się nie załaduje, alt jest jedynym tekstem, który użytkownik zobaczy. A co ważniejsze, czytniki ekranu dla osób niewidomych odczytają właśnie ten alt. On musi opisywać, dokąd prowadzi link. Nie tylko co jest na obrazku, ale jaką funkcję pełni ten link.
Czyli nie ładny przycisk, tylko przejdź do koszyka.
Dokładnie tak. Albo opis obrazka, jeśli jest istotny dla kontekstu linku. Pusty alt tylko dla obrazków czysto dekoracyjnych. Ale obrazek link nigdy nie jest tylko dekoracją.
A ta ramka wokół obrazka linku kiedyś była niebieska.
Tak, domyślnie przeglądarki ją dodawały. Dziś standardowo usuwa się ją za pomocą CSS. Kiedyś robiono to atrybutem style równa się border 0, ale CSS jest lepszym miejscem na style.
Okej. A idąc dalej w grafikę mapy odsyłaczy, co to takiego?
To technika, która pozwala zdefiniować na jednym obrazku kilka różnych klikalnych obszarów. Każdy może prowadzić gdzie indziej.
Czyli jeden obrazek, a różne linki w zależności od tego, gdzie kliknę?
Właśnie tak. Wyobraź sobie mapę Polski, gdzie kliknięcie na województwo prowadzi do informacji o nim, albo schemat budowy czegoś.
Jak to się robi? Brzmi skomplikowanie.
Używa się znacznika map z unikalnym ID. Na przykład map ID równa się mapa województw. W środku tego map definiujesz obszary za pomocą znaczników area.
A jak powiązać mapę z obrazkiem?
W znaczniku img dodajesz atrybut useMap, który wskazuje na ID mapy. Na przykład useMap, hashtag mapa województw. Ten hashtag jest ważny.
A te znaczniki area, co one mają?
Mają kilka atrybutów. Shape określa kształt. Rect prostokąt, poly wielokąt, circle koło.
I trzeba podać współrzędne.
Tak, w atrybucie coords to są współrzędne w pikselach liczone od lewego górnego rogu obrazka. Definiują kształt, do tego href, czyli dokąd link prowadzi i koniecznie alt.
Znowu alt.
Tak, dla każdego obszaru. Opisuje, dokąd prowadzi kliknięcie w ten konkretny fragment mapy. Niezbędne dla dostępności.
Rysowanie tych współrzędnych musi być żmudne.
Może być, zwłaszcza dla poli. Są edytowy, które w tym pomagają, ale główna wada jest inna.
Jaka?
Jeśli obrazek mapy się nie załaduje, cała nawigacja znika. Dlatego zawsze trzeba dać alternatywne linki tekstowe gdzieś obok.
Rozumiem. A co jak obszary na siebie nachodzą?
Wtedy działa ten, który jest zdefiniowany wcześniej w kodzie map.
Jest też mowa o mapach serwerowych. Czym się różnią?
Przy mapach serwerowych nie ma map ani area w HTML. Do znacznika img w linku A dodajesz tylko atrybut ismap.
I co dalej?
Jak użytkownik kliknie, przeglądarka wysyła na serwer adres z href linku A, ale dokleja na końcu współrzędne kliknięcia, na przykład punkt 120,55.
A serwer co z tym robi?
Skrypt po stronie serwera, na przykład PHP, odbiera te współrzędne i na ich podstawie decyduje, co wyświetlić. To bardziej skomplikowane, rzadziej używane.
Okej. Została nam jeszcze jedna ważna kwestia. Wyszukiwarki. Jak linki wpływają na SEO? Czy można im czegoś zabronić?
Tak, można. I to ważna sprawa. Służy do tego atrybut rel w linku A z wartością nofollow.
Czyli ahref jakaś strona .pl rel nofollow linka.
Dokładnie. To jest sygnał dla robotów wyszukiwarek, głównie Google. Nie podążaj za tym linkiem, żeby odkrywać nowe strony. Ale ważniejsze jest drugie znaczenie.
Jakie?
Nie przekazuj temu linkowi mocy mojej strony. W SEO mówi się o link juice albo page ranku. Linki to jakby głosy poparcia. Nofollow mówi, nie liczę tego głosu.
Kiedy się tego używa?
Klasycznie w miejscach, gdzie linki dodają użytkownicy, komentarze na blogach, posty na forach, żeby zniechęcić do spamowania linkami dla pozycjonowania.
A inne przypadki?
Linki do stron, za których jakość nie chcesz ręczyć. Linki do konkurencji, której nie chcesz wzmacniać. Linki płatne, ale o tym zaraz. Ogólnie, gdy nie chcesz polecać tej strony algorytmom.
Źródło wymienia też nowsze wartości. UGC i Sponsored. Co to?
REL UGC to skrót od User Generated Content. To jest bardziej precyzyjne oznaczenie linków dodanych przez użytkowników. Zamiast ogólnego nofollow możesz użyć UGC.
A Sponsored?
REL Sponsored służy do oznaczania linków, za które dostałeś pieniądze. Reklamy, linki w artykułach sponsorowanych, linki afiliacyjne.
Czyli jak mam na stronie reklamę w formie linku, to muszę dać REL Sponsored?
Tak, Google tego wymaga. Chce odróżnić naturalne polecenia od płatnych promocji. Można też użyć nofollow, ale sponsored jest bardziej precyzyjne.
A co jeśli tego nie zrobię?
Google może nałożyć karę, obniżyć pozycję strony w wynikach albo nawet usunąć ją z indeksu. Trzeba być transparentnym. Można też łączyć te wartości, na przykład rel, nofollow, sponsored.
Sporo tych szczegółów. Podsumowując, odsyłacze to nie jest tylko klikanie w tekst?
Zdecydowanie nie.
Od prostej nawigacji przez maile, FTP, komunikatory, przynajmniej historycznie, po skomplikowane mapy obrazkowe i te wszystkie niuanse dla wyszukiwarek. Wszechstronne narzędzie.
Niesamowicie wszechstronne. I ta ewolucja, szczególnie z atrybutami rel, pokazuje, jak próbujemy coraz lepiej opisać relacje w sieci. Co jest godne zaufania, co jest reklamą, co pochodzi od użytkowników.
To ciekawe.
I prowadzi do pytania, co dalej. Czy pojawią się nowe atrybuty, które pomogą walczyć z dezinformacją? Albo weryfikować źródła? Jak sama struktura linków może ewoluować, żeby budować bardziej wiarygodną sieć?
To dobre pytanie na koniec. Coś do przemyślenia. Jak sieć powiązań może stać się siecią zaufania?
Właśnie. To na pewno temat, który będzie się rozwijał. Warto obserwować.